Przy mikrofonie Karolina Plinta, a to Godzina Szumu. Podcast magazynu Szum poświęcony najciekawszym wydarzeniom na polskiej scenie artystycznej. Magazyn Szum to najważniejsze polskie pismo poświęcone sztuce współczesnej. Już prawie 10 lat komentujemy dla Was najważniejsze wystawy i zjawiska w polskiej sztuce. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl/magazynszum. Witam Państwa, to 127 odcinek Godziny Szumu. Tym razem w studiu ze mną jest Aleksandra Kędziorek, Maciej Siuda, Katarzyna Przezwańska, a na online Krzysztof Maniak. Będziemy rozmawiać o projekcie Lary i Penaty, o budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze. Projekcie zwycięskim w konkursie na wystawę w pawilonie Polonia na Biennale Architektury, które będzie już za rok. Witam Was serdecznie.
Za pół roku.
Za pół roku właśnie.
Wiesz, o, za pół roku.
W maju. Zaraz.
Zanim przejdziemy do rozmowy, zapraszam jeszcze Państwa na materiały naszych partnerów.
Zbliżenie. Felix Manga Jasieński i jego kolekcja. To jubileuszowa wystawa Muzeum Manga, która zaprezentuje fenomen tego wyjątkowego kolekcjonera. Struktura ekspozycji nawiąże do mieszkania Jasieńskiego, gdzie sztuka i rzemiosło artystyczne przenikały się, niezależnie od czasu i miejsca ich powstania. W kilku przestrzeniach tematycznych zaprezentowane zostaną charakterystyczne elementy jego zbioru. Wystawa czynna od 1 grudnia do 30 marca 2025 roku.
Witam po przerwie. Przypominam, rozmawiam z Aleksandrą Kędziorek, Krzysztofem Maniakiem, Katarzyną Przezwańską i Maciejem Siudą o projekcie na Biennale Architektury, który znajdzie się w pawilonie polskim, Lary i Penaty, o budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze. Skoro budowanie poczucia bezpieczeństwa, no to rozumiem, że tego bezpieczeństwa nam brak. Zresztą jakby to jest takie chyba ogólne wrażenie społeczne. Ja mam czasem na przykład różne koleżanki i znajome, które mówią, że boją się wojny. Albo, no nie wiem, ludzie żyją w strachu przed katastrofą klimatyczną. To jest też pytanie do Was, co Was zmotywowało? Czy jakby co jest dla Was inspiracją? Jakie lęki? Po co budować to bezpieczeństwo?
Te lęki, o których wspomniałaś, to były dla nas na pewno punktem wyjścia. Natomiast mieliśmy też taką refleksję, że człowiek się zawsze czegoś bał i architektura była jedną z odpowiedzi na to, tak? Znaczy, że też u takich prapoczątków architektury była funkcja chronienia nas przed żywiołami, przed warunkami atmosferycznymi, więc od takich prostych rzeczy po bardzo, bardzo współczesne. I te lęki oczywiście, ten wachlarz lęków rośnie, one się stają coraz trudniejsze, bo są też na takim poziomie makro, tak? Poziomie globalnym, w którym już jakby jednostka nie ma narzędzi, żeby sobie poradzić. Więc zastanawiamy się w tym pawilonie właśnie, co architektura może zrobić, jakie może nam dać narzędzia do zmagania się z tymi różnymi lękami.
No to jakie te narzędzia może dać?
No można powiedzieć, że my proponujemy takie podejście do narzędzi, jakie oferuje architektura dwutorowe. Z jednej strony mamy już różnego rodzaju rozwiązania. One głównie są związane z technologią albo właśnie bezpieczeństwem obecnym w budynkach, czyli przeciwpożarowym, bezpieczeństwa higieny pracy. I wielu, wielu innych pojęć, które funkcjonują no właśnie w takim obiegu architektoniczno-budowlanym. Nam się wydawało ciekawe, żeby spojrzeć na lęki, które są dużo bardziej intymne i oprócz tych wymienionych przez ciebie czy przez Olę, jak właśnie lęk przed wojną, przed zagrożeniami zewnętrznymi, chcielibyśmy też skupić się i popracować z lękami osobistymi, czyli wychodzącymi od człowieka. No i w pewnym sensie ta nasza propozycja i to uzupełnienie o ten drugi typ narzędzi, który zaproponowaliśmy, to jest sięgnięcie do takich rzeczy zakodowanych w architekturze, może na początku powiem miękkich, a na pewno zaraz będzie czas, żeby je rozwinąć.
Tak, ja myślę też, że po prostu szybko zmieniająca się rzeczywistość powoduje takie lęki i poczucie takiej niestabilności, że każdy dzień przynosi nieoczekiwane przygody, rozwiązania, wszystko się zmienia w tempie błyskawicznym, a to, do czego się odnosimy, jest stałe i tradycja tych naszych zagadnień jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, trwa od wieków. I być może właśnie to poczucie ciągłości daje tą stabilizację i ten komfort, o którym też wspominał wcześniej Maciek i Ola.
No dobrze, to jaka jest taka ogólna koncepcja poza tematem? Co chcecie, żeby w tym pawilonie powstało i jak będziecie chcieli opowiadać o tej architekturze, która zapewnia bezpieczeństwo w różnych jakby, powiedzmy, takich sektorach emocjonalnych?
My sobie wyróżniliśmy takie dwa porządki. Jeden to jest ten, o którym mówił już Maciek, bardziej techniczny, tak, który w budynku już istnieje i my nazwaliśmy to porządkiem bezpieczeństwa, czymś, co jest bardziej obiektywne, racjonalne. I tu będziemy pracować z tym, co już jest w budynku, czyli będziemy tam wydobywać różne elementy infrastruktury bezpieczeństwa, które już tam są, a które zwykle są niewidoczne. Takie jak gaśnica, alarmy przeciwpożarowe, wyjścia ewakuacyjne. Będziemy je eksponować za pomocą środków malarskich i rzeźbiarskich i różnych innych. I do tego dojdą elementy z drugiego porządku, o którym też Maciek wspomniał, który nazwaliśmy porządkiem poczucia bezpieczeństwa. I to są bardziej właśnie takie rzeczy związane z psychicznym komfortem, z rytuałami, praktykami, z przesądami też, z takim myśleniem wspólnotowym, myśleniem przedoświeceniowym, które nie jest specjalnie, znaczy gdybyśmy je potraktowali takimi kategoriami racjonalności czy efektywności, to gdzieś to tym kategoriom na pewno umyka, ale są to takie praktyki, które są od wieków w architekturze praktykowane i nadal praktykowane, chociażby wieszanie wiechy na koniec budowy, czy wrzucanie skorupek jaj pod fundamenty, tak? Takie trochę z pogranicza takiego myślenia magicznego. Bardzo aktualne, bo na przykład niedawno, w 2022 roku jeszcze widzieliśmy zakończenie budowy MSN-u, która też była zwieńczona wiechą, tak? Więc jakby to są takie rzeczy, które nadal nam towarzyszą. I te elementy będziemy wprowadzać do pawilonu poprzez prace artystyczne, prace projektowe.
Kasia i Krzysztof, jaka jest wasza rola w tym projekcie? Co wy będziecie robić wokół tej architektury bezpieczeństwa?
No właśnie, wszyscy pytają o tę rolę i bardzo dużo ludzi pyta tak bardzo w ogóle konkretnie, jaką będziesz tam miała rzeźbę albo coś takiego. Tymczasem my od początku pracujemy bardzo grupowo. I w sumie wygląda to tak, że no, tam się spotykamy albo fizycznie, albo online i przegadujemy to i jakoś każdy coś przynosi, potem to ewoluuje jakby w coś nowego w wyniku tych rozmów. I właściwie nie będzie takich, no coś tam może będzie, ale bardziej to będą rzeczy jakoś wypracowane wspólnie. Może takim obiektem właśnie najbardziej takim artystycznym, rzeźbiarskim, który będzie, to będzie właśnie wiecha, która będzie na szczycie pawilonu, więc będzie takim bardzo centralnym, zwracającym uwagę obiektem, ale też planujemy wspólnie nad nią pracować. Oczywiście każdy wnosi do tej pracy coś innego. No ja wnoszę jakieś rzeźbiarsko-materiałowe rozeznanie, ale też każdy ma to rozeznanie w jakimś obszarze i każdy coś tam będzie wkładał.
Dopowiadając, dokładnie też wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi z tej pracy kolektywnej, zbiorowej. I dla mnie na przykład pociągające jest to, że jest trudność w takim jednoznacznym przypisaniu autorstwa danej realizacji, bo faktycznie Maciek ma ten zmysł projektowy, planistyczny, Ola badawczy. my z Kasią ten background artystyczny, gdzie też na naszych drogach czerpaliśmy no, z różnych narzędzi, te nasze prace były interdyscyplinarne. I tutaj takim naszym systemem jest to, że dzielimy się poniekąd tą pulą zagadnień i albo całkiem kolektywnie, albo w mniejszych podgrupach, konsultując się na bieżąco, planujemy te obiekty czy działania, które będą w pawilonie. Więc też trudno będzie mi po tej wystawie pokazać, co zrobiłem autonomicznie, bo raczej każda realizacja będzie miała ten pierwiastek wspólny, który jest no, bardzo dla nas istotny, bo tak samo jak architekturę tworzą całe zespoły, architektura jest takim zjawiskiem, w proces powstawania jest zaangażowana niejednokrotnie bardzo duża grupa osób, całe społeczeństwo. Tak tutaj odnosząc się do tego, ta nasza praktyka jakby trochę właśnie współgra i prowadzi dialog z taką kolektywnością, co myślę, że też w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne i też daje takie poczucie bezpieczeństwa, że jesteśmy razem i razem tworzymy, wymyślamy, analizujemy, poddajemy krytyce pewne też zjawiska.
A jak to się stało, że jesteście razem? Jak wpadliście na to, że zróbmy razem projekt?
Przez długie rozmowy, to znaczy my już się spotykamy chyba od lipca i to zaczęło się od moich rozmów z Maćkiem, które gdzieś narastały i narastały. W którymś momencie tak Maciek zaproponował i dołączenie Krzyśka i dołączenie Kasi i ta grupa nam narosła. Więc to był ciekawy proces i razem właśnie z tą ewolucją grupy nam też ewoluował pomysł, bo też zaczynaliśmy od jakichś zupełnie innych rozważań, a skończyliśmy na tych, które ostatecznie znalazły się w koncepcji Pawilonu Polskiego. No ta zespołowość, którą podkreślaliście w kontekście pracy, no ona gdzieś jest po prostu zakorzeniona w całym sposobie pracy nad tym pawilonem.
No tak, a my z Maćkiem już wielokrotnie w sumie współpracowaliśmy przy różnych rzeczach, więc jakoś to było. Ola i Krzysia dopiero poznałam przy pracy nad tym. Nie wiem, czy z Krzysiem współpracowałeś wcześniej? Nie.
Nie, właśnie wszyscy znaliśmy się z projektów, wystaw, też częściowo osobiście, ale żeby w czwórkę w jednym czasie, w jednym momencie znaleźć się i spracować, to chyba faktycznie jest to pierwszy raz, no ale że ta współpraca tak narasta i już tyle trwa, to też mam wrażenie, jakbyśmy się uznali dużo dłużej i już wiele z sobą wcześniej realizowali koncepcji, także właśnie to ma tą wartość, że każdy etap jest konsultowany w czwórkę, każdy moment i w zasadzie to doświadczenie już urosło i mamy nadzieję, że dalej będzie się tak fajnie to rozwijać.
Pewne kwestie mnie tak ciągle zastanawiają, no bo o ile Kasia na przykład mi się kojarzy jako taka artystka, która projektuje dekoracje do Sejmu, jest jakoś związana z no nie wiem, takimi projektami życia codziennego, nawet te twoje prace, Kasia, one są często małych formatów, kojarzą się z czymś, z czym możesz obcować na co dzień, no to Krzysztof zajmuje się performance'em. I co ma performance do architektury?
O, bardzo dużo. To było celowe połączenie.
Tak. Właśnie przed chwilką Ola mówiła o tym, że zaczęliśmy od zupełnie innych tematów, aczkolwiek finalnie okazało się, że mają wiele wspólnego, gdyż początkowo zastanawialiśmy się nad użytkownikami architektury i nad zagadnieniem chodzenia, jako takim zjawiskiem, takim fenomenem, który jest praktykowany zarówno w kontekście sztuki, ale przede wszystkim życia codziennego. I właśnie architektura ze spacerowaniem ma bardzo wiele wspólnych nici połączeń, ale to spacerowanie, to co ja uprawiam na co dzień w swojej twórczości, też ma taki wydźwięk właśnie trochę uspokajający, ale medytacyjny, dający komfort i poczucie bezpieczeństwa. I gdzieś od nitki do kłębka te połączenia się udało nam uzyskać i po części też ten projekt właśnie w ten sposób, przynajmniej w pierwszych tygodniach, ewaluował. Ale też czasem pokuszę się o jakiś obiekt i mam nadzieję, że tutaj te nasze wszystkie doświadczenia, tak jak do tej pory, naturalnie się przenikną.
Mi się też wydaje, że to nasze połączenie, no takie powiedzmy architektoniczno-artystyczno-badawcze, wynika z tego, że znaczy bardzo mocno jest powiązane z głównym tematem naszej koncepcji, tak? Czyli właśnie tym połączeniem takich dwóch z pozoru odległych porządków, czyli porządku, nazwijmy to upraszczając teraz, takiego technicznego i porządku, no właśnie, przedoświeceniowego. I wydaje mi się, że to, co się łączy, właśnie jak to nasza praca zespołowa łączy się z tym tematem, to to, że staramy się uzupełnić narzędzia, którymi posługują się architekci, projektanci, o narzędzia, które są dużo bliższe artystom. Czyli właśnie jakaś taka praca, no nie chcę teraz też jakby tutaj szufladkować, jakoś kategoryzować, ale wydaje mi się, że jednak jest to pewien inny punkt startu i inny rodzaj wrażliwości w sobie, który sprawia, że dochodzi się do troszeczkę innych spostrzeżeń i rozwiązań. Czyli jakaś bardziej praca z, nie wiem, z wiedzą ucieleśnioną, z intuicją, z jakimś takim odczytywaniem nieoczywistych kodów, które są wokół nas. I to nie są rzeczy, które są tak jakby w naturze architektury. Ja nie mówię, że nie ma tych architektów, bo pewnie i są, ale chodzi mi o to, że jest to jakby trochę inny punkt startu. I wydaje mi się, że ta propozycja, żeby nasz zespół był właśnie zróżnicowany i w pewnym sensie korzystał tak jakby z różnych narzędzi, żeby wypracować coś wspólnie, jest bardzo przemyślaną i konsekwentną jakąś taką koncepcją na pracę i wydaje mi się, że to jest bardzo ważna część w ogóle tego projektu Lary i Penaty, tak właśnie, który stara się pewne dwa porządki łączyć. Stąd to nie jest jakby ucieczkowe, kiedy mówimy, że nie wiem, pracujemy razem albo przyglądając się procesowi, naszym spotkaniom, tego, o czym rozmawiamy i na podstawie tego, podejmując kolejne kroki albo decydując, kto w jaki sposób się w coś angażuje, co robi, to jest w zasadzie właśnie, jest możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli otworzymy się na coś takiego, że chcemy połączyć te dwa światy ze sobą i na bieżąco przyglądać się, jak to może działać i co to może dawać nowego. Każdy inny jakby proces pracy, gdzie, no nie wiem, byłaby wymyślona koncepcja przez architektę albo kuratorkę. Oczywiście takie procesy też są okej. Tylko chodzi mi o to, że one inaczej ustawiają punkt startu. Więc ten nasz proces organiczny przyglądania się sobie, nam, razem, jak robimy, co robimy, dlaczego robimy, jest, wydaje mi się, taką... Znaczy po prostu jest niezbędny, żebyśmy w jakiś taki najbardziej szczery sposób odpowiedzieli na koncepcję, którą chcemy przedstawić.
Czy można rozumieć wasz projekt jako rodzaj krytyki, nie wiem, współczesnej architektury, jakiejś jej tendencji, nie wiem, architekt? Wyobrażam sobie takiego pana w okularach, biała koszula, matematyka, obliczenia, bez emocji, bo musi się wszystko tam zgadzać liczbowo, żeby sufit się nie zawalił. A wy skorupki od jajka, jakieś tam gusła.
Już byliśmy pytani, czy to znaczy, że chcemy, żeby deweloperzy zaczęli stosować takie praktyki. Nie o to nam chodzi, ale rozmawiamy sporo o tym, żeby przypomnieć o takim wrażliwym spojrzeniu na użytkownika, że on ma właśnie różne potrzeby też takie psychiczne, związane z psychicznym komfortem. I mi się wydaje to o tyle istotne. Ostatnio czytałam najnowszą książkę Filipa Springera i on tam opowiada o tym, że jednym z problemów współczesnej architektury jest to, że architekci rozmawiają z deweloperami, rozmawiają z firmami budowlanymi, a ten użytkownik, który później mieszka w wybudowanych przez nich mieszkaniach, jest gdzieś na szarym końcu i w ogóle nie jest częścią tego procesu budowania budynków. Więc my oczywiście tego nie zmienimy jedną wystawą, natomiast wydaje nam się, że Biennale Architektury jest takim dobrym miejscem, żeby trochę uchylić te drzwi, tak, żeby pokazać właśnie, że ten użytkownik, ten człowiek, który właśnie w architekturze mieszka i różnych rzeczy właśnie się boi, nie czuje się czasami bezpiecznie, tak, to że to jest ten użytkownik, dla którego ta architektura ostatecznie powstaje.
Ale czy to chodzi o taką architekturę? Ja czasem widzę na przykład gdzieś w internecie, że tam takie schrony, albo na przykład takie projekty łóżek, które się zapadają w razie trzęsienia ziemi i robią ci taką skorupę, żeby się nie, no nie wiem, jakoś uratować się.
No tak, są jeszcze projekty kokonów, w które można się schować, tak? Bo też projektanci z przedmiotów użytkowych też z tym tematem pracują. Ten temat schronienia po prostu w architekturze jest od wieków, tak? Jakby jest jednym z takich no, archetypicznych motywów w historii architektury. My staramy się zgłębić tą sferę taką, właśnie cały czas się wahamy, czy używać słowa magiczną, znaczy taką związaną z praktykami takimi, które są proste, dostępne, praktykowane od wieków. W ten sposób też budują pewną wspólnotę lokalną, bo wszyscy tak robią na przykład. I w samej wystawie stwierdziliśmy, że nie będziemy oceniać ani ich racjonalności, ani przydatności, tylko po prostu wskazujemy na to, że one są, istnieją. Skupiamy się na polskim kontekście, ale pewnie jak widzowie zobaczą tą wystawę, a publiczność będzie bardzo międzynarodowa, to też wniosą ze swoich kontekstów różne podobne przykłady. I chodzi nam bardziej o pokazanie, że te dwa porządki współistnieją i że same przepisy PEPOSZ, BHP, to nie jest jeszcze pełne spektrum bezpieczeństwa, o którym warto w architekturze rozmawiać.
To może powiedzcie mi więcej o tych przedoświeceniowych metodach na architekturę, bo w sumie nie mam pojęcia, po co skorupki od jajka gdzieś wysypywane. Wiecie, już jestem tym człowiekiem zmutowanym przez modernizm.
No nie wiem, dla mnie wiecha jest tym ulubionym przykładem. To się wzięło stąd jeszcze tam z XIV wieku, że wierzono, że w drzewach mieszka bóstwo i na tą wiechę używano właśnie gałęzi i igieł, czy listków z tego drzewa w formie wieńca. Potem też dodawano jakieś narzędzia, ale no jakby pierwotne było to drzewo i właśnie wierzono, że to bóstwo przez wiechę zajdzie do tego budynku i będzie go chronić.
Czyli wiecha. Widzicie, ja na przykład nie wiedziałam tego. Poszłam na to odsłonięcie wiechy w MSN-ie i myślę, w sumie o co chodzi.
A tymczasem mieszka tam bóstwo.
Wow, czyli na MSN też spłynęło bóstwo. Może tego lepiej nie mówić, bo tam powinien w takim razie być krzyż, który...
No, ale czemu?
Żeby jakoś, nie wiem, społeczeństwo bardziej akceptowało ta część konserwatywna, która teraz jest w szoku.
Ostatecznie został rytuał, bo nikt nie pamięta o tym, że w drzewach mieszkało bóstwo, ale został ten rytuał jakby zbierania się wspólnie. Ta forma ewoluowała i drzewa już się też nie używa. Więc zostało właśnie to wspólne działanie w intencji jakiejś.
Takich przykładów jest więcej, bo na przykład też w Polsce nikt nie rozmawia przez próg. Znaczy nie wita się przez próg, tak? I nie wiadomo właściwie dlaczego. Więc jak zgłębiliśmy temat, to się okazało, że w tradycyjnej architekturze pod progiem sypano prochy przodków i oni po prostu jak ktoś się witał i rozmawiał przez próg, to mogli cię usłyszeć. No więc jakby tutaj ma to czasami, że po prostu już potem jest ogołocone z tych wielu poziomów znaczeń, ale właśnie gdzieś przetrwało jako sam taki zwyczaj.
Tak, ja właśnie za Olą chciałem dodać, że repertuar tych wszystkich zwyczajów, praktyk, przesądów jest bardzo, bardzo obszerny i my też tutaj zrobiliśmy pewną selekcję, bo tych przykładów jest naprawdę mnóstwo. Na przykład Ola powiedziała o niewitaniu się przez próg, ale każdy na przykład też słyszał o tym, żeby odpukać coś w niemalowane drewno na przykład, albo jako zabezpieczenie przeciwko żywiołom, zwłaszcza burzom, witki brzozowe, które się zabierało z ołtarzy Bożego Ciała na przykład. Więc tutaj Ola ze swoim też rysem badawczym też bardzo głęboko sięga do tych tradycji i genezy poszczególnych symboli i praktyk. Także tutaj mamy te przykłady, ale za którymi też stoi z reguły bardzo obszerna historia, tradycja i wiele znaczeń.
Ja myślę, że tutaj też padło coś bardzo ważnego w każdym z tych głosów Kasi i Krzyśka i Oli, to znaczy, że i chyba to jest w ogóle może jeden z ważniejszych aspektów naszego projektu, tak bym roboczo powiedział, to znaczy, że to, co Kasia tak nazwała, że w sumie, że teraz widzimy często już sam rytuał, albo samą jakby ciągłość, jakieś takie bardzo powidoki trochę tych pierwotnych pomysłów, dlaczego no właśnie ludzie gromadzili się, żeby wykonywać na przykład taką wiechę, albo jakie były powody, czy jakie są powody niewitania się przez próg, czyli właśnie to są trochę takie powidoki. I wydaje mi się, że to jest coś, co nas bardzo zaciekawiło, to znaczy, że ostatecznie to jest o pewnej sprawczości. To znaczy, że ostatecznie robi się to po to, żeby no właśnie poczuć się na przykład bezpieczniej, albo lepiej, albo żeby no tak jakby uwierzyć, że na ten dom spłynie szczęście. I gdybym tak, no nie wiem, od siebie miał powiedzieć, co mi się wydaje istotne w tym naszym, w tej naszej propozycji, to znaczy, żeby no właśnie dać ludziom sprawczość w architekturze, albo pokazać tę sprawczość, że może te rytuały, takie właśnie trochę przedoświeceniowe, jakieś takie zjawiska, które robiliśmy, one z jakichś powodu są bardzo potrzebne i aktualne, ciągle są jakoś potrzebne i aktualne, tak? To znaczy, że to samo robienie tego być może jest ważniejsze niż powody, te pierwotne powody, mające często swoje korzenie w jakichś właśnie religijnych konotacjach, albo w jakichś zabobonach, że w nich tak naprawdę chodzi o pewną sprawczość. I to jest to, co może generować w nas to poczucie bezpieczeństwa, którego bardzo potrzebujemy, a która czasami architektura ze względu na takie swoje techniczne podejście niekoniecznie nam musi dawać. Nawet jeżeli daje na takim poziomie racjonalnym, to na poziomie takim wewnętrznym, no to tak w sumie ta gaśnica, że tam stoi w rogu przeciwpożarowa, może niekoniecznie jest tym, co sprawia, że ja się będę czuł bezpiecznie
no ja
w tym budynku.
No ja tak nie wiem, jak jej użyć.
No, plus nie wiemy, jak jej użyć. No właśnie. A jak zawiesić podkowę nad drzwiami? Pewnie wiesz, aby spokojnie sobie z tym poradzić.
Ale to jest wasza odpowiedź na problem współczesnego człowieka? Podkowa?
Nie, to jest trochę też na zasadzie efekt. Ja bardzo wierzę w efekt placebo, który jest racjonalnie zbadany, że jest bardzo skuteczny.
I chyba ta odpowiedź nie jest, my chyba nie chcemy
nie
zrobić alternatywy. Wydaje mi się, że to jest też może jakoś tam ważne podkreślenia, tylko proponujemy pewne uzupełnienie i takie, no nie wiem, jakieś takie sympatyczne, czułe spojrzenie na ten typ jakby zjawisk, czy rzeczy, które ludzie, jak się okazuje, robili od lat i ciągle robią, czego dowodem jest na przykład ta sytuacja w MSN-ie, o której opowiadała Ola. Więc wydaje mi się, że to jest raczej takie no po prostu czułe spojrzenie na to i zaproponowanie, czy to może funkcjonować równolegle z tym porządkiem takim bezpieczeństwa infrastrukturalnego budynków.
No a może? Deweloper oprócz gaśniczy daje ci podkowę i miejsce do zawieszenia?
No ale właśnie nie deweloper, tylko to raczej, to wydaje mi się, że to jest coś, co wychodzi od użytkowników niż narzucone z góry, bo narzucone z góry właśnie traci zupełnie to znaczenie.
Tak, to jest bardziej obserwacja, że ludzie tak robią, tak? Znaczy, że bo oczywiście sięgamy częściowo też po takie zupełnie historyczne rzeczy, typu miseczki z mlekiem dla skrzatów domowych, które w różnych regionach Polski różnie się nazywały. Natomiast część z tych praktyk przetrwała i trwa nadal i właśnie ich siłą jest to, że one są oddolne, bo architektura jest teraz bardzo, bardzo wyspecjalizowaną dziedziną. Często w ogóle nie wiemy, jak działają różne urządzenia w domu, tak? Jak coś naprawić, gdy się zepsuje, na przykład w wielkim biurowcu, tak? Znaczy, że po prostu stopień ztechnicyzowania architektury jest bardzo wysoki i wszystko polega na tych systemach QFAK, czyli ogrzewania, wentylacji centralnego czy klimatyzacji. I nie ma tutaj tego miejsca, kiedy właśnie użytkownik może zastosować jakieś bardzo proste praktyki, żeby się włączyć w coś, tak? Znaczy, żeby mieć to, właśnie to poczucie sprawczości, o którym Maciek mówił. Więc my to bardziej chcemy zaobserwować i pokazać, że jest to też obszar, nad którym warto się czule pochylić, niż powiedzieć, że drogi deweloperze, teraz przebić tutaj miejsce na podkowę. Tu po prostu bardziej czule spojrzysz na tego użytkownika, który będzie miał bardzo różne potrzeby w budynku, który projektujesz.
Ja bym dodał do tego jeszcze jedną rzecz, to znaczy to jest też jakiś rodzaj wiedzy. To jest też jakiś rodzaj wiedzy właśnie, znowu użyję tego słowa, przedoświeceniowej. Może nawet ostatnio gdzieś padło w naszych rozmowach, że to w pewnym sensie jest bliskie sztucznej inteligencji. To znaczy, że taka zbiorowa wiedza, no właśnie społeczna, czasami ludowa, ona może być z różnych porządków. To niekoniecznie musi być wiedza zakorzeniona no właśnie w prowincji. Ona też często jakby jest obecna w mieście i wydaje mi się, że to jest też ciekawe, że my staramy się spojrzeć na to jako na pewne bardzo szerokie zjawisko, które może być źródłem wiedzy. No i co ta wiedza nam mówi? No między innymi mówi nam to, że ludzie poprzez bardzo proste czynności i poprzez jakby po prostu robienie czegoś mogą się czuć w architekturze bezpiecznie. I wydaje mi się, że jeżeli się na to spojrzy nie jako na opozycję do gaśnic, alarmu, kamer, tylko uzupełnienie, to jest jakby zupełnie inaczej ustawia tę dyskusję i po co to robimy.
I dodajmy może jeszcze, bo my nie bez powodu mówimy o wiedzy, bo tematem przyszłorocznego Biennale jest intelligence czy intelligence, tak? Bo to jest jedno słowo po angielsku i po włosku, które i po łacinie, tak? Które, do którego odnosi się Carlo Ratti, czyli główny kurator Biennale. I on postuluje, żeby poszukać takiej inteligencji przyszłości, która będzie włączająca, otwarta na, jakby uruchamiająca wyobraźnię, a niekoniecznie będzie polegać na sztucznej inteligencji, tak? Znaczy on tak sugeruje delikatnie w tym tekście kuratorskim, że może to jest, może nie, że ślepa uliczka, ale nie jedyne rozwiązanie na przyszłość. Więc to, po co my sięgamy, to też jest, uznajemy za rodzaj wiedzy i coś, co gdyby się właśnie zastanowić nad tym, jak ta inteligencja przyszłości może wyglądać, to warto w niej uwzględnić też taki bardzo ludzki element wypływający z potrzeb psychicznych, z wyobraźni, która czasami jest, wykracza poza to, co racjonalne.
Mam takie poczucie, że wasz projekt trochę wpisuje się w taką aracjonalną atmosferę dzisiejszych czasów. Fascynację tarotem, czarodziejstwem, negowanie medycyny i tak dalej. Teraz jeszcze wy proponujecie jakieś miseczki. Czy to właśnie nie jest takie podążanie tym, moim zdaniem, jednak też trochę problematycznym torem przedosieświeceniowym?
Ale ja bym zapytała bardziej, bo to nie chodzi o to, jakby, żeby teraz nagle stawiać tarota, tylko bardziej na przykład zastanowić się, dlaczego on właśnie teraz wraca. I to jest, może to, od czego zaczęliśmy, że po prostu ten świat wokół nas się robi coraz bardziej skomplikowany, coraz mniej mamy odpowiedzi, rozwiązań na to, co się wydarza i konkretnych rzeczy się boimy, więc widać to w społeczeństwie, że się sięga w bardzo, bardzo różnych kierunkach, niektórzy po praktyki religijne, niektórzy po tarota, niektórzy jeszcze po jakieś inne rzeczy, które dają im jakiś komfort psychiczny, czy jakieś poczucie bezpieczeństwa. Więc mi się wydaje, że dlatego też warto o tym teraz mówić. Tomasz Cewiński też chyba teraz niedawno opublikował książkę, która właśnie mówi o fatum, jako o powrocie fatum we współczesnym społeczeństwie, że jest to po prostu coś, co się teraz dzieje, co możemy zaobserwować, bez oceniania jakby, czy to są dobre, czy złe rozwiązania, tylko jakby te rzeczy się wydarzają z jakiegoś powodu. Gdzieś ludzie poszukują odpowiedzi, na skomplikowanie współczesnego świata. I też ostatnie Biennale Architektury to trochę, znaczy Biennale Sztuki też to trochę pokazywało, tak? Że było bardzo dużo sztuki twórców amatorów, twórców, którzy pojawiają się artyści szamani. To było widać na Biennale Sztuki, że takie głosy też coraz mocniej się pojawiają.
Mi jeszcze przyszła taka anegdota z mojego życia do głowy. Pracowałam kiedyś w teatrze w Londynie jako taka, się nazywa front of house staff, taka obsługa teatru. I gdy jak pracowałam w szatni, to musiałam sprawdzać torby, czy jest tam bomba, chociaż nie miałam o tym pojęcia. A kiedyś w Londynie rzeczywiście był wybuch bomby i wtedy wszyscy, ponieważ nie chciano odwoływać tego spektaklu, to wszyscy z obsługi przed wejściem sprawdzali wszystkie torby, a nikt nie miał o tym żadnego pojęcia. Jakby naprawdę...
Ale wiedziałeś, że szukasz bomby?
Tak. Boże. W sensie tak, no wiesz, no po prostu kazali nam, że zaglądamy do toreb i tam coś sprawdzamy. Nie? Ale jakby naprawdę coś złego miało się tam wydarzyć, no to i tak by się wydarzyło. Więc jakby też chodzi mi o to, że jak przyjdzie coś naprawdę złego, to gaśnica też nam nie pomoże. Ogólnie no nie ma bezpieczeństwa tak naprawdę, więc w sumie to poczucie bezpieczeństwa jest jakoś tam może ważniejsze nawet.
A czy dostrzegacie jakieś takie trendy? No nie wiem, dzisiaj powiedzieliśmy o tym tarocie, że to są takie współczesne formy powracania do tego porządku magicznego. A w architekturze, jak już mówiliście, że o tych wiechach i tak dalej, to są takie zwyczaje właśnie, powiedzmy, stare. A jest coś takiego, że widać, że też ci, nie wiem, słyszeliście o jakichś nowych, dziwnych praktykach z, no nie wiem, nieracjonalnego porządku.
Ja nie słyszałem, ale ja też mało przyglądam się trendom w architekturze, więc...
Może architekci tam się umawiają właśnie, jakieś praktyki takie magiczne, wspólne hasanie przy ognisku, czy coś w tym stylu.
O niczym takim nam jeszcze nie wiadomo, ale to może wynikać też z tego, że architekci bardzo starają się zachować bardzo poważny wizerunek na zewnątrz, tak? I właśnie cały czas jeszcze trzymają się tej figury takiego architekta, może nie, że architekta demiurga, ale takiego twórcy, który po prostu panuje nad całością i oddaje gotowy projekt i wszystko jest wymyślone, zrobione, racjonalne.
A tu nagle feng shui, tak. Kadzidełko.
Więc my bardzo chętnie ten porządek tak trochę rozszczelnimy.
No tak, jakby pan architekt przyszedł z kadzidełkiem na spotkanie z deweloperem, to pewnie by się współpraca zakończyła.
Z różdżką.
To może
z szałwią.
Feng shui, różdżki, chodzenie z szałwią po domu, to może to jest jakiś tak odpowiedź na to budowanie współczesne.
Czemu nie?
Ale szukanie wody różdżką to się często zdarza. To nawet temat, jak ostatnio sprawdzałem, jest dość żywy i są cały czas aktywni różdżkarze, którzy są proszeni na różne inwestycje i przed właśnie budową szukają dzięki właśnie tradycyjnym metodom, właśnie różdżką z wierzby czy leszczyny, czy miedzianym, szukają cieków wodnych na działce i niejednokrotnie są to wykonywane badania równolegle z geotechnicznymi, inżynieryjnymi i są sprawdzane ich skuteczności. Także to nawet ostatnio patrzę, że to wciąż jest bardzo żywe i popularne.
A ci tacy poważniejsi architekci czy firmy budowlane też cały czas nie tylko wieszają wiechę na sam koniec budowy, ale też na przykład jest cała ceremonia aktu erekcyjnego, która przecież jest dokładnie tym samym, czyli jest po prostu uświęceniem, tak?
Czyli ksiądz przychodzi.
Ksiądz przychodzi, albo można po prostu wmurować coś na sam początek budowy, żeby ją jakoś zainaugurować. Ale też jest taki zwyczaj wśród robotników budowlanych, że na przykład jak się robi remont, to można w ścianie zostawić butelkę z aktualną gazetą. I to też jest taki rodzaj aktu erekcyjnego, powiedzmy, czy takiego, może nie erekcyjnego, to bardziej jest takie udokumentowanie tu byłem, tak? Czy taka pamiątka dla przyszłych pokoleń i zostawienie jakby śladu siebie czy swojej pracy w budynku w taki ukryty sposób.
A jeszcze kwestia, chyba bardzo często wciąż się mówi, że zapraszam na parapetówkę, no nie? Pewnie Karolina też robiłaś parapetówkę, jak się przeprowadzałeś z mieszkania na mieszkanie albo inaczej.
No to nie jest... są moje mieszkania, więc tutaj nie ma się czego świętować.
Ale tak czy inaczej, to takie przywitanie gości, inaczej tradycji zasiedliny, to wciąż często się słyszy przecież, no nie? A robię parapetówkę. I to też jest niby tak współcześnie brzmi, jest ciągle popularne, ale to jest głęboko zakorzenione właśnie w tradycji jako taki początek czegoś nowego i najlepiej w grupie bliskich osób, żeby świętować ten dzień i ten nowy rozdział w życiu.
No dobrze, zdradziliście, że na wystawie będzie gaśnica, malowana gaśnica.
Nie, czy... nie malowana.
Tylko... No, zwykła.
Uświęcona.
Nie. Ale zastanawiam się, czy macie już jakąś wizję, co tam się więcej wydarzy poza gaśnicą. Czy to będzie jakiś zbiór obiektów do oglądania, czy nie wiem, słowisko, a może jakiś rytuał performatywny, w którym będzie można wziąć udział.
To są bardzo dobre pomysły. My już mamy skoro...
Może chcecie, tak, żebym dołączyła do waszego zespołu?
Zapraszamy. My mamy to już tak rozrysowane, jeszcze jesteśmy na takim etapie, powiedzmy, weryfikowania, czy to wszystko tam dobrze siedzi. Natomiast chcemy, żeby to była taka wystawa, po której właśnie człowiek się będzie przechadzał. Będziemy mieli przed wejściem, że do pawilonu się zetnie z tą wiechą wiszącą na fasadzie, która będzie takim jednocześnie symbolem wystawy, ale też symbolem tego, jak my pracujemy nad tą wystawą. I później chodząc po pawilonie będzie otoczony z różnych stron tymi właśnie obiektami z obu porządków, obiektami, które z jednej strony istnieją w pawilonie i my je podkreślamy, wydobywamy i tymi, które dodajemy, które częściowo będziemy tworzyć wspólnie. Będzie tam też przestrzeń, powiedzmy, na taką własną ekspresję każdego z nas, tak? Więc też jak ktoś zna twórczość Kasi i Krzyśka, to też ją tam odnajdzie, więc to też taki Maćka tak samo. I moją tak w tle. Więc ta wystawa będzie zbierała właśnie te praktyki poprzez różnego rodzaju tworzone przez nas obiekty.
Macie 6 miesięcy do stworzenia tych obiektów. To dużo czy mało?
Mało. Zobaczymy.
Wystarczająco.
I dużo, i mało. W sam raz, no.
W sam raz. Nie, no tak, no. Może dodam jeszcze coś takiego w sumie do tego pytania, czy dużo, czy mało, ale też do tego, jakie obiekty. To znaczy, to się też łączy z tym, jak chcemy pracować. To znaczy, że trochę tak jakby na różnych poziomach będziemy te obiekty wypracowywali. Wśród nich będą obiekty wypożyczane, więc z tymi powinno, miejmy nadzieję, pójść najłatwiej. Ale wśród nich nie są to tylko wypożyczenia muzealne. Między innymi Krzysiek będzie wypożyczał kamień od swojego sąsiada.
O, to poważna sprawa.
Stuchowa przyjedzie do Wenecji, potem dopłynie na wystawę łódką, więc mamy tutaj całą drogę, tak?
A potem musi wrócić.
Potem musi wrócić, bo jest to wypożyczenie.
A co za kamień?
Jest to kamień, który symbolizuje zarówno kamień przydrożny, który też jest w tych różnych tradycjach bardzo istotnym elementem sygnalizacyjnym, taki pierwotny znak drogowy, można powiedzieć. I też trochę się odwołuje on do takiego kamienia węgielnego. Ten Tuchów w mojej praktyce jest dla mnie bardzo ważny. Jest to kamień sporych rozmiarów. Właśnie to nie będzie przywiezienie kamienia w kieszeni, tylko jest on wielkości takiego niewielkiego narzutowego głazu. To jest kamień z rodzaju granitowego, aczkolwiek jeszcze na pewno do wystawy zrobimy takie badania, co to jest dokładnie za gatunek. Tak na pierwszy rzut oka wygląda na takie spory rozmiarów granit. I tutaj właśnie, tak jak Maciek wspomniał, tą całą anegdotę, tą historię, tą drogę, którą on przebędzie właśnie z Tuchowa do Wenecji i z powrotem, tymi różnymi środkami transportu, to też będzie dla nas bardzo, bardzo istotne. Taka efemeryczna historia, która za tym kamieniem będzie się później toczyć, że niby coś zwykłego, takiego prozaicznego, potocznego, leżącego przy drodze, no zyska taki status właśnie obiektu o trochę takich mocach, nie chcę powiedzieć nadprzyrodzonych, ale zostanie on właśnie lekko uświęcony tutaj.
A czy będziecie jakoś dokumentować tą drogę?
Będziemy, tak. Więc
tak,
na pewno.
Dokładnie.
Stąd możemy przejść do drugiego ważnego elementu, czyli tego, że zobaczymy, jak nam to wyjdzie, ale planujemy, że po tej wystawie została tylko wiecha, jako taki obiekt artystyczny. A dla wszystkich innych obiektów, które powstaną na wystawę, mamy zaplanowane, co się z nimi potem stanie. I część z nich po prostu zniknie, więc jakby też nie powstaną po tym dzieła sztuki, które potem trafią do jakiejś kolekcji, tylko na przykład jeden obiekt się wypali, inny zostanie zamalowany. Mamy ileś takich rozwiązań. Część będziemy właśnie wypożyczać i zwracać, tak jak ten kamień, bo on jeszcze z Wenecji musi właśnie wrócić do Tuchowa z powrotem. A część będziemy przerabiać tak, żeby dostały drugie życie w zupełnie nowych formach.
W sumie teraz, Ola, jak to powiedziałaś, to sobie pomyślałem, że intuicja Karoliny była dobra, że to jest w sumie działanie performatywne.
Tak.
Tak, właśnie przenoszenie z miejsca do niemiejsca, przesunięcia, właśnie to jest generalnie...
Znikanie obiektów.
Znikanie, to jest generalnie performance, więc tutaj...
Będziecie mieli jakieś kamery, żeby to można było oglądać? Rozumiem?
No właśnie, bardzo już nas znajomi kuszą, żeby na przykład zrobić performance też z odbioru PPOŻ wystawy, bo jak ktoś kiedyś robił wystawę, no to wie właśnie, że zawsze zanim wejdzie publiczność, to musi wejść strażak, musi wejść tutaj ktoś, to odbiera technicznie, sprawdza, że tam wszystko jest okej, okay, tak? I nie wiem, podpisuje się też ubezpieczenie wystawy, tak? Więc są takie elementy, którymi możemy też tutaj nadać im pewną celebrę. Jeszcze się nad tym zastanawiamy, ale...
Ubezpieczenie kamienia.
Na przykład.
Tak, ale ta intuicja jest bardzo dobra, no bo generalnie te wszystkie zwyczaje, rytuały, patrząc kategoriami performance'u, performatyki, jakiegoś stwarzania, nadawania znaczeń przez gest, przez jakiś moment, który jest gdzieś wyartykułowany z tego dnia codziennego, to ma bardzo dużo z performance'u, więc gdybyśmy jeszcze też ten aspekt chcieli poruszyć i gdzieś podnieść, to też dużo byśmy takich rzeczy znaleźli, no bo jakieś wytyczanie na przykład, bruzdy w ziemi przed budową, co też jest jednym z takich zwyczajów, no to kiedy byśmy to nagrali po prostu jako wideo performance, no to jest to faktycznie dzieło tej kategorii być może. Więc musimy też pamiętać, że te rzeczy z tego porządku mają tą taką moc właśnie poprzez swoją performatykę.
Bo myślę, że my tu wprowadzamy też myślenie o architekturze jako o procesie. I to jest też taka, tak, bo architektura się zwykle kojarzy z czymś statycznym, ale jak pomyślimy o niej w czasie, no to ona właśnie...
Makieta.
Tak, ale ona cały czas po prostu, po pierwsze, to nie jest tak, że nie wiem, architekt ją zaprojektuje, zostanie wybudowana, koniec, tylko ona właśnie jest jakby od samego początku stwarzana, jest cały proces budowy, potem ktoś w niej zamieszkuje, ten budynek też pracuje cały czas, tak? Więc jakby to też jest proces, więc ten performance i architektura, one są bardzo blisko.
No właśnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej zaczęło od performance'u, żeby tam tancerze ożywili przestrzeń. Nie bójcie się jakiejś, nie wiem, reakcji środowiska architektów, którzy dowiedzą się, że tam transportujecie te wszystkie bezcenne przedmioty, kamienie i tak dalej, i później otwieracie i Polska jest reprezentowana przez, powiedzmy, takie gusła. Z czym się kojarzy nasz kraj? Jeszcze brakuje tylko niedźwiedzia, który będzie biegał pomiędzy pawilonami z napisem Polonia.
Postanowiliśmy się chyba tym nie przejmować. Bardziej chodzi nam o wywołanie, znaczy to jakby też dobrze, bo to wywołuje pewne dyskusje. I my też jakby widzimy, że jak zaczynamy o tym opowiadać, to bardzo dużo osób tak jakby albo reaguje takim, że a pamiętam, że rzeczywiście jakby są jeszcze takie i takie praktyki nam dokładają do tego repertuaru, który już mamy jeszcze kolejne przykłady. Albo trochę się dziwią, ale to dobrze, no bo to też pozwala pokazać, że właśnie to, co tam chodzi, czyli właśnie o pokazanie tego uzupełnienia, tego obszaru, który architektura skupiona na tej bardziej technicznej stronie czasami nie dostrzega, a warto by było, żeby jakby rozszerzyła to spojrzenie.
Ale na przykład wyobraźcie sobie, że ja jestem tym zimnym architektem, wchodzę na tą wystawę i co ja mam z tym zrobić dla siebie, dla swojej praktyki?
Ja mam trochę może taki naiwny problem z dzieleniem publiczności na architektów i niearchitektów i raczej wydawałoby mi się, że to się odnosi do ludzi po prostu i no nie wiem, tak bym to odpowiedziała, że nie chcę widzieć jakby architekta jednak jako, no chciałabym zobaczyć architekta jako człowiek, który przyjdzie na wystawę. Tak. Mimo wszystko.
No to oni są ludźmi, chyba rozumiem.
Oni też są ludźmi. Nie no, ja tylko mogę podbić to, co Kasia powiedziała. Poza tym mi się wydaje, że rolą takich wydarzeń jak Biennale, no Biennale to nie jest jakby, to nie są targi architektoniczne. To nie są, nie wiem, albo jakieś tam budowlane czy inne. To jest jednak jakaś taka, każdy w zasadzie typ Biennale. Biennale sztuki, Biennale architektury, Biennale designu. To są raczej takie platformy, które w ogóle na początku były bardzo fajnie pomyślane. To znaczy, że zjeżdżają się ludzie z różnych krajów i no trochę tak jak gdyby debatują, rozmawiają o jakichś no właśnie wątkach ciekawych w danym momencie, w danym kraju lub ogólnie o tym, co jest ciekawego. Czy w pewnym sensie jest to jakaś forma aktualizowania się co 2 lata przez różne kraje. I oczywiście teraz może ma to trochę inny wymiar, ale generalnie pierwotnie ta platforma do rozmawiania i debatowania i zastanawiania się, wydaje mi się, że to jest klucz tego typu imprez. To nie są imprezy typu targi, gdzie no właśnie jakby przychodzimy po jakieś konkretne rozwiązania. To są raczej platformy do myślenia, jakieś takie ćwiczenia intelektualne, właśnie jakieś takie znaki zapytania, które mają nas w moim odczuciu przede wszystkim uwrażliwić, może pootwierać na coś nowego, a może tak jak gdyby skonfrontować nas z jakimiś rzeczami, z którymi do tej pory się nie konfrontowaliśmy. Więc wydaje mi się, że to, co Kasia powiedziała, jest super. To znaczy, to jest też taka, no nie wiem, ja też jakoś tam ostatecznie wierzę w ludzi i wydaje mi się, że w tym sensie też wierzę w architektów, że jak przyjdą tam, to no wiadomo, że nie znajdą tam rozwiązań, jak, nie wiem, lepiej projektować, ale może wyjdą stamtąd jacyś tacy inaczej nastrojeni do swojego zawodu.
Świetnie, że Maciek wspomniał się o tym profilu, no bo jeśli chodzi o na przykład Biennale Sztuki, to faktycznie no można powiedzieć, że to są zawody. Kto jest lepszy, kto pokaże lepszy pawilon. Biennale też od dawna jest krytykowane właśnie za tą hierarchiczność, konkurencję, plus jeszcze no, narodowość jakąś, która tam ciągle wybrzmiewa, no bo są te pawilony polskie, szwajcarskie i tak dalej. A w przypadku Biennale Architektury to jest takie miło? Że tam chodzi tylko o dyskusję? Czy może jednak są jakieś problematyczne elementy w tym Biennale, które też są krytykowane?
Czy ja myślę, że ta impreza, można ją łatwo skrytykować. Na przykład jest taka, nie wiem na ile to jest aktualne, ja miałem okazję już współpracować z Biennale Architektury w 2012 roku i na przykład to, co zrobiło na mnie największe wrażenie, to było Re-Biennale. I to była taka instytucja, która była organizowana przez squattersów w Wenecji. Nie instytucja, tylko impreza organizowana przez squattersów w Wenecji, ale również społeczność wenecką, która w zasadzie robiła po Biennale swoje własne biennale, lokalne, społeczne, wykorzystując odpady i śmieci z biennale. Więc jeżeli mnie pytasz o to, co jest tam krytycznego, ja mogę znaleźć bardzo dużo rzeczy krytycznych wobec w ogóle biennale jako pewnego konceptu, jak to jest realizowane, co w ogóle za tym stoi i tak dalej. Ale pomimo tych wszystkich, no dla mnie trudnych do zaakceptowania spraw, wydaje mi się, że warto zabierać głos i jakby trochę grać w tę grę. Znaczy może nie grać w tę grę, ale poruszać się w niej jakoś, żeby jednak wrzucać jakieś takie wątki i trochę takie dobre wirusy, które będą no, kiełkowały i mogą przynieść coś dobrego.
Czyli coś zakopiecie tam też, rozumiem.
Posadzimy.
Dobry pomysł.
Pewnie.
Dzięki za pomysł.
Znaczy, planujemy sadzić. Natomiast tak, znaczy do tego, co Maciej wspomniał, też jest taka inicjatywa, która Biennale Architektury towarzyszy od lat, czyli Unfolding Pavilion, który taki pawilon, który się rozwija właśnie w różnych nieoczekiwanych miejscach. Pojawia się na osiedlach mieszkaniowych w Wenecji, w mieszkaniach Airbnb, albo czasami bezpośrednio ingeruje w przestrzeń Biennale, więc jakby to Biennale też jest podobnie krytykowane. A obok tego toczy się jeszcze taka dyskusja, która na przykład w Polsce co jakiś czas wraca, właśnie jak w ogóle pokazywać architekturę, bo architekci najczęściej sobie wyobrażają, znaczy tak bardzo generalizuję, często sobie wyobrażają właśnie to jako pokaz najlepszych realizacji ostatnich czasów, a jak się bywa na Biennale Architektury, to widać, że właśnie że ono bardziej ciąży w taką stronę, o której Maciej powiedział, czyli takiej dyskusji poprzez wystawy, tak, że każdy od siebie dokłada jakąś cegiełkę i można w ten sposób włączyć się w, czy rozszerzyć międzynarodową debatę o architekturze. To się czasami udaje, czasami nie, ale gdzieś jakby jest to taka najfajniejsza platforma rzeczywiście, żeby to robić.
No dobrze, trzymam kciuki za waszą wkład w tą dyskusję. Musimy niestety kończyć, także bardzo wam dziękuję i trzymam kciuki, żeby w te 6 miesięcy te wszystkie kamienie i bezcenne różne obiekty dotarły do Wenecji. Przypomnę, rozmawiałam z Aleksandrą Kędziorek, Krzysztofem Maniakiem, Katarzyną Przyzwańską i Maciejem Siudą.
Dzięki, Katarzyna.
Dziękujemy.
Dziękuję jeszcze raz i zapraszam za 2 tygodnie na kolejny odcinek Godziny Szumu. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za 2 tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl/magazyn-szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!